Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 4 cały. Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na moim łożu i widziadła powstałe w mojej głowie. Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu. Zjawili się więc wykładacze snów, wróżbici, chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale nie mogli mi podać jego wyjaśnienia. W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię, według imienia mojego Boga, Belteszasar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen. Wiem, że w Tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla Ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem. Wyjaśnij mi go. W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy. Patrzyłem, a oto drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. Drzewo wzrastało potężne, wysokością swą nieba sięgało. Widać je było aż po krańce ziemi. Liście jego były piękne, a owoce obfite. Dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe, a na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne. Z niego żywiło się wszelkie ciało. Patrzyłem w moim łożu na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto czuwający i święty zstępował z nieba. Wołał on głośno i tak mówił: wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie. Otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce. Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi. Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi. I to w okowach z żelaza i brązu, wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami. Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce. 7 okresów czasu niech nad nim przeminie. Według postanowienia czuwających taki jest dekret. Prawa rozstrzygnięta przez świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać komu zechce. Może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi. Taki jest sen, jaki widziałem. Ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić. Ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów. Oto słowo Boże.
Na świeczniku jesteśmy na tej gałęzi, która mówi o darze umiejętności, wiedzy, inteligencji. To są 3 synonimy tego samego daru. Dar umiejętności. Na tym poprzestańmy. Dar umiejętności. Poznania woli Boga i pełnienia woli Bożej. I w Ewangelii Mateusza, zamiast tego wielkiego drzewa, które sięga od ziemi do nieba, łączy niebo z ziemią, jest ziarenko gorczycy. Tak? Mówi o darze umiejętności, pomożności. Uważajcie, bo będę egzaminował Was w połowie snu, budząc nocą. Dar umiejętności. Jakie? Ziarenko gorczycy. Śpi dalej. Trzeba wszystko umieć, żeby łączyć. Ziarenko gorczycy i dar umiejętności. Dar umiejętności to jest przypomnienie, że każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną. Każdy człowiek. W każdym z nas Bóg Ojciec złożył coś, czego nie dał nikomu ani wcześniej, ani potem nie da. Coś ma takiego. I gdybyśmy byli ziarenkiem gorczycy, czyli gdybyśmy byli pokorni, Gdyby nam to, co już nam Bóg dał, do głowy nie uderzało, byśmy się z tego powodu nie wynosili ponad innych, to wtedy ten dar w nas byłby przez nas rozpoznany i byłby rozwijany dla dobra, dla naszej radości i dla dobra wspólnoty. Inaczej mówiąc, dar umiejętności przychodzi tylko do tych, którzy mają postawę ziarenka gorczycy, którzy są pokorni. A pokorny przyjmuje gorycz całego otoczenia. Ziarenko gorczycy, jak się rozwinie, to pierwszą ucztę mają pszczoły. Pachnie tak, że pszczoły z daleka przylatują i ucztują. A później, jak ziarenka już się zawiążą, to znowu oblężone jest przez ptaki. A jeśli jeszcze coś dla ludzi zostanie, to chętnie zbierają te ziarenka gorczycy mikroskopijne jak wielkości, bo to jest bardzo leczniczy olej. Ziarenko gorczycy, symbol pokory. Dar umiejętności pełnienia swojej misji w życiu. Pełnienia swojej misji w życiu. Każdy z nas ma jakąś tam misję do spełnienia. Tak jak struny w harfie. Każda struna ma inną długość, inny dźwięk niepowtarzalny. I nie jest ważna długość struny. O, ta struna, Panie Boże, taka duża, a ja taka maleńka. Tak, ale tamta duża struna nie może tego dźwięku wydać, co ty. I arcydzieła nie można byłoby zagrać. Nie w tym. Rzecz w tym, żeby rozwinął się w nas dar umiejętności, a warunkiem jest pokora serca. To przypomniałem wam sedmo katechezę o darze umiejętności, jako że w tym momencie Księga Daniela przez tę scenę, której jedynie fragment przeczytaliśmy tutaj, a wy oczywiście przeczytaliście w domu, ewentualnie po powrocie do domu, po kawce czy herbatce usiądziecie, przeczytacie i w świetle tego, co teraz jeszcze powiem, będziecie się starali zrozumieć, dociec. Drzewo symbolizuje przymierze. Najczęstszym porównaniem, do którego odwołuje się Duch Święty w Piśmie Świętym, żeby powiedzieć o teologii przymierza, to jest drzewo. Drzewo łączy niebo z ziemią, bierze życie i korzeniami ziemi, i gałęziami, liśćmi ze słońca, z nieba. Przynosi owoce, które są produktem nieba i ziemi. Drzewo. Jest to oczywiście w tej pierwszej przeczytanej części historia Izraela. Bo poczynając od Abrahama, poprzez później Mojżesza, a później przez każdą Paschę. Bóg odnawia z nimi przymierze. I oni mieli świadomość, że są wielcy, że mają wiarę w Boga jedynego prawdziwego. I z tego powodu powinni być pokorni. A oni byli pyszni, zarozumiani. Pokorni, że my mamy taką misję wielką, że my niewidzialnego Boga mamy uobecniać tutaj, w tym świecie, a On już konkretyzował, kim jest, chociażby przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu, że jest barankiem Bożym, że Abrahamowi powiedział, że jest Bogiem wszystkich narodów świata, a więc jest taka misja. Żydzi wyhodowali w sobie pogardę dla Boga, a powinni sobie wyhodować właśnie miód pokory, łagodności. Dla pszczółek poszukujących miodu, dla ptaków poszukujących ziarenek. I co Bóg wtedy robi, kiedy Jego dary przeradzają się w pychę, w poczucie lepszości, wyniosłości? Bóg rezygnuje po dziś dzień z tych wszystkich, którzy mają pychę serca z tego powodu, że coś tam znaczą, że przerastają innych. Bóg z nich rezygnuje i to jest ostrzeżenie dla nas. Jeżeli czujemy się, że Bóg jakby z nas zrezygnował, to znaczy, że już to, co nam dał, już to nam uderzyło. jesteśmy za mało pokorni, za mało, a pokorny to akceptuje każdego człowieka takim, jakim on jest i powierza Bogu. Karmi go właśnie, tak jak drzewo, właściwie bylina karmi i pszczoły, i ptaki. Bóg najpierw ostrzegał Izraela. Jezus jako Mesjasz najpierw ostrzegał Izraela. Wszystko, co wam dał Bóg, przemieniliście w ogromną pychę i pogardę dla pogan. W związku z tym poganie wam się rewanżują. Żydzi byli wyjątkowo nielubiani w czasach starożytnych. Jezus ostrzegał Izraela. I tutaj ten sen, czyli tu jest mowa o tym, że te ostrzeżenia i poprzez proroków, oczywiście powinno dotrzeć poprzez Księgę Daniela ostrzeżenie, ale konkretnie Jezus Chrystus ich ostrzegał. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówił o zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Co zresztą mu wypomniano, gdy był właśnie źrenkiem gorczycy, czyli nikim w tajemnicy krzyża. To jest ten, który mówił, że zburzy świątynię, odbuduje i tak dalej. Pamiętacie? Nie czytaliśmy o tym, że w pewnym momencie Nabuchodonozor, który w tym wypadku jest reprezentuje arcykapłana, reprezentuje Sanhedryn, zachwycił się. Wówczas Daniel popadł w oszołomienie, się przeraził. Jak ja mam mu to powiedzieć? Jezus był przerażony. Jak ja mogę Izraelowi powiedzieć, że takiego Mesjasza nie będzie? Że Bóg w ogóle, jeżeli nie przyjmie pokory Jezusa, zbawienie poprzez pokorę krzyża, to go sen nie przestanie istnieć. Jezus też. Ale właśnie teraz tym się zajmujemy pod koniec roku kościelnego i na początku roku, bo mówimy o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, że z Izraela zostanie tylko korzeń w ziemi, ściana płaczu, a wszyscy będą rozproszeni po całym świecie i będą niczym. Będą bardzo zmaterializowani i z tego powodu jeszcze bardzo znienawidzeni przez pogan, przez innych. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się i powiedział, może do otoczenia, albo do swego dworu, czy nie jest to wielki Babilon, którego ja zbudowałem jako siedzibę królewską, siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu. Po odrzuceniu Jezusa Chrystusa i mimo wszystko Sanhedryn, ci, którzy tego dokonali, byli ogromnie dumni, bo my, właściwie nasi wierni Żydzi już są w całym świecie. Sobie przypisywali, ważne to, że sobie przypisywali wielkość wiary w Boga Jahwe. I w tym momencie padł wyrok na Nabuchodonozora i został pozbawiony rozumu. Pycha pozbawia rozumu. Prawdziwie rozumny jest pokorny, a gdzie nie ma pokory, tam nie ma rozumu. No i 7 okresów czasu rozpoczęło się. Co to jest 7 okresów czasu? To są po prostu epoka Syna Bożego, zbawiania ludzkości przez Syna Bożego. Teraz Żydzi zrezygnowali z tego zbawienia. I dopiero teraz, w epoce przełomu, w epoce Ducha Świętego, kiedy przyjdzie apokalipsa Sumin i oczyszczenie też całej rodziny ludzkiej, chrześcijaństwa, Żydzi wrócą do Kościoła, do wiary w Jezusa Chrystusa i tu jest powiedziane, że wrócą na swoje czołowe miejsce. Będą liderami po tylu latach tego duchowego postu, tęsknoty za Mesjaszem, tak pójdą na całego, na służbę Jezusa Chrystusa, że w Kościele, w epoce Ducha Świętego Żydzi będą liderami. Wyprzedzą chrześcijan. Dobrze, to tak sobie jeszcze to w domu przeczytacie, a ja tylko podsumuję i powiem, że na tym przykładzie, na przykładzie Izraela, Jezus ostrzega nas wszystkich w historii Kościoła. Że w historii Kościoła zawsze rezygnowałem z tych, którzy chcieli być dzięki mnie wielcy. Zawsze z ich misji, z ich posługi rezygnowałem. Oczywiście oni siebie robili wielkim, tylko chodzi o to, że ten Kościół teraz, nie wiem w jakim wymiarze, zniknie po prostu. Trzecia część Apokalipsy mówi, że Watykanu nie będzie. Watykanu nie będzie. Kościół wróci do ogromnego bóstwa i ogromnej pokory. Znane jest to powiedzenie, używane przez apostołów. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Bóg, Jezus będzie do objawień tak zwanych prywatnych. Prywatnych jest to niesłuszne wyrażenie, prywatnych, tylko do objawień prawdziwych. Będzie używał ziarenek gorczycy. Ludzi bardzo pokornych, po ludzku bez wartości, ale którzy potrafią przyjąć na siebie gorycz, poniżenie, pogardę, atak zazdrości ludzkiej. I jest to bardzo ważna katecheza, bo poprzez tę katechezę trzeba popatrzeć, dlaczego w tej epoce przełomu wielu ludzi będą otrzymywało niezwykłe dary, niezwykłe charyzmaty w naszych czasach. Ja już takie wypadki znam. Niezwykłe dary, niezwykłe charyzmaty. A są po ludzku, chciałoby się powiedzieć, śmieciem. Śmieciem. Natomiast wielcy z doktoratami nie otrzymają tych darów. Ja rezygnuję w Kościele, w historii Kościoła zawsze z tych, którzy są wielcy i chcą być wielcy. Natomiast będę posługiwał się ludźmi małymi, biednymi, pokornymi, którym to nie zaszkodzi. Bo już to, co dałem Izraelowi w Starym Testamencie, już im zaszkodziło. Dlatego Jezus wybiera 12 apostołów, którzy mają poczucie, że nie mają kwalifikacji. Druga cecha i ostrzeżenie, że tutaj Nabuchodonozor, który reprezentuje Sanhedryn, wszystko przypisał sobie. Że pokorni tych darów, które mają, tych darów nie przypiszą sobie, tylko będą służyć innym. Że my bardzo dużo w życiu, ja wiem, że ja też otrzymywałem słowa od Pana Jezusa przed laty, wskazywał mi w Piśmie Świętym króla Dawida, który sobie przypisał i pod koniec został z tego ukarany. Żeby tu się bardzo pilnować, że wszystko, cokolwiek w nas jest dobrego i dobrego robimy, to jest Jego w nas. Nabuchodonozor powiedział oczywiście o Jerozolimie. Ten wielki Babilon to jest moje dzieło. Że no ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, ja. Przypisywanie sobie. Drzewo, to co się w drzewie dzieje, nie przypisuje niczego sobie. Drzewo wie, że otrzymało pierwiastek życia, dzięki któremu daje, rodzi owoce i te owoce są chętnie konsumowane przez ludzi. Nie przypisywać sobie tych darów, walorów. Pycha Izraela sprawiła, że stanął na poziomie pogańskiego Babilonu, na Nabuchodonozora. I ta kara, czyli prowadzenie do nawrócenia Izraela w epoce Ducha Świętego. Święty Augustyn mówi tak: jeśli nie czynisz tego, czego chce Bóg, musisz cierpieć to, czego sam nie chciałeś. Jeżeli nie czynisz tego, co chciał Bóg. Chrześcijanie nie interesują się Pismem Świętym, bo nie chcą czynić tego, czego chce Bóg, tylko czego oni chcą. I będą w naszych czasach cierpieć tego, czego nie chcieli. Ludzie bez daru umiejętności porównywani są tutaj do zwierząt. Nie wiedzą, dlaczego cierpią. Jak zwierzę nie wie, dlaczego cierpi. Poza tym cierpienie ma to do siebie, że człowiek w życiu tylko widzi to, co pragnie widzieć. A w cierpieniu zmuszony jest do tego, żeby zobaczyć to, czego dotąd nie chciał widzieć. Musi zobaczyć. Księga Mądrości mówi tak, że kto w czym grzeszy, w tym bywa karany. Bo zło wraca do człowieka. dla jego dobra, dla jego nawrócenia. To tak krótkie podpowiedzi do tego, co wy sobie jeszcze przetworzycie, przemyślicie po przeczytaniu, ale katecheza jest taka idąca w pięty, że jeżeli jakoś stoję w miejscu, to muszę pytać, czy aby tych darów, które już otrzymałem, nie zamieniłem, nie przypisałem sobie, że to jest moje. To jest moje. To ja dzięki swojej wielkości coś takiego stworzyłem, zrobiłem, czy robię. I z tych Jezus rezygnuje i wybiera takich, którzy sobie tego nie przepiszą.
Chwalcie na wieki najwyższego Pana. Błogosławcie Pana deszcze i rosy. Błogosławcie Pana wszystkie wichry. Błogosławcie Pana ogniu i gorąco. Błogosławcie Pana chłodzie i upale. Błogosławcie Pana rosy i szrony. Błogosławcie Pana mrozy i błogosławcie Pana lody i śniegi. Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 6, werset od 1 do 10. Dariusz zaś, Med, liczący 62 lata, otrzymał królestwo. Spodobało się ustanowić Dariuszowi nad państwem 120 satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie. Nad nimi zaś trzech zwierzchników. Jednym z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Ludzie ci powiedzieli: nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga. Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: Królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz. Ktokolwiek w ciągu 30 dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Oto słowo Boże.
Dalszy ciąg jest taki, że istotnie Daniela wrzucono do jamy lwów, ale nic mu się nie stało. Spacerował sobie wśród lwów. Król następnego dnia przyszedł, ponieważ to podstępem, król wiedział, że podstępem ci jego dworzanie, satrapowie, to wymogli na nim, że utracił wspaniałego urzędnika, poszedł opłakiwać śmierć, a tymczasem Daniel widzi, że Daniel żyje. Oczywiście kazał Daniela uwolnić, natomiast wrzucić do tej jamy z lwami właśnie tych oskarżycieli, satrapów, razem z ich rodzinami. No i lwy rozszarpały, sobie ucztę zrobiły. Zło wróciło do. I reakcja króla Dariusza jest taka, że powiedział: Bóg, którego wyznaje Daniel, jest Bogiem prawdziwym. Mamy tego dowód i znak. Taki dekret kazał ogłosić. Po prawej stronie świecznika u góry jest mowa o jakim darze? Darze pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu. O darze pobożności, inaczej mówiąc pietyzmu. I to jest katecheza o darze pobożności. Widzimy, że ci satrapowie pozazdrościli Danielowi, jego darów, jego charyzmatów, pozazdrościli. I wiedzieli, że to wszystko zawdzięcza swemu Bogu, Bogu Jahwe. No i schlebiając Dariuszowi, wymogli na nim ten dekret, żeby przez pewien czas wszyscy w jego państwie uważali go za Boga i tylko do niego się modlili, do niego zwracali. Jest to aluzja do tego, że w Imperium Rzymskim, w ogóle w czasach starożytnych, wszyscy panujący chętnie ogłaszali się bogami, że są wcieleniem bogów, żeby jakiś immunitet nietykalności sobie zapewnić. Jest to ludzie, jeżeli był dobry, udany, to mieli taki głód serca. Nawet w naszych czasach Japończycy dopiero po ostatniej wojnie zrezygnowali, żeby cesarz swego nie uważać za króla, a w Korei Północnej to pierwszego sekretarza jeszcze w naszych czasach uważali. Jego następca też prawie za Boga. Jest, jak nie ma Boga prawdziwego w sercu, to człowiek od razu sobie gdzieś z kogoś chce Boga zrobić. Ja jeszcze pamiętam śmierć Stalina. Wtedy już wróciliśmy z Syberii, w Tomaszowie Lubelskim. Chodziłem do szkoły średniej. No i kazano iść nam na marsz, taki obchód żałobny, nieść transparenty, no i coś tam wykrzykiwać, że zmarł jakby Bóg. Istotnie wszyscy byli zdumieni w szkole, jedynie ja z nich byłem na Syberii, wiedziałem, co o Stalinie się sądzi, uważali Stalina za Boga, prawie Boga, takiego generalissimus, prawie Boga. A to później się okazało, że to jest największy zbrodniarz świata. Głód w człowieku mieć Boga takiego konkretnego. I my też, jeżeli Chrystus nie pełni do końca swojej funkcji w naszych wnętrzach, my możemy kogoś zacząć ubóstwiać. Katecheza jest o darze pobożności. Daniel był pobożny. 3 razy dziennie zwracał się, będąc w niewoli, do Boga, Boga Jahwe, w kierunku Jerozolimy i modlił się do Niego. Był pobożny. Być pobożnym to znaczy brać życie dla umysłu i dla woli z Boga. Dla umysłu i woli z tego, który symbolicznie mieszka w górze. Pobożny. Po Bożemu. Myśli po Bożemu, czyni. Pobożny. Człowiek, który jest nasycony Bogiem, nie jest zazdrosny. Nie jest zazdrosny. A tu tymczasem widzimy, że ci koledzy, urzędnicy byli zazdrośni o te dary, o te względy, które miał Daniel u Dariusza, u króla Dariusza. Byli zazdrośni i taką intrygę zgotowali. Po czasie zorientował się sam król Dariusz, że to była intryga, że podpisał dekret, ale później ten dekret uderzył w człowieka, którego bardzo kochał i szanował. I to oczywiście tutaj w tym fragmencie jest charakterystyka życia Jezusa Chrystusa. To Jezus. Rzymianie dokładnie wiedzieli, że jeżeli jest jakiś Żyd, który kocha ich, to jest Jezus. Nawet to czytałem w relacji jednego legionisty w poemacie Boga Człowieka. To jest jedyny Żyd, który nas szanuje i kocha. I z ogromnym szacunkiem odnosili się do Jezusa Chrystusa. I Poncjusz Piłat podzielał tę opinię. Oczywiście, co apostołowie też mieli Jezusowi za złe. Szczególnie Judasz. I gdy Żydzi z powodu zazdrości i zawiści, jak mówi ewangelista Łukasz, domagają się od Rzymian wyroku śmierci na Jezusa, od Poncjusza Piłata, Poncjusz Piłat umywa ręce. Ja się z tym nie zgadzam. Ja jestem niewinny. Wyście na mnie to wymusili. Zazdrość Jezusowi towarzyszyła zazdrość i zawiść całe życie. Zazdrość to jest pewien stan, pragnienie zniszczenia kogoś. A zawiść to już konkretne czyny, które niszczą tego kogoś. Jezus zginął z powodu zazdrości, zawiści arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy, bo on na każdym kroku ich przerastał. Ludzie szli za nim, a od nich odchodzili. Trzeba go zlikwidować. W związku z tym wrzucili go do dołu, do jamy z lwami. No, śmierć, uśmiercili. Wydali go. Śmierć jest symbolem czegoś złego, do jamy lwów. A tymczasem Jezus zmartwychwstał. I te informacje o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jakie niewątpliwie dochodziły do Rzymian i do Poncjusza Piłata, bardzo go radowały, bo a jednak nie skrzywdziłem go. No i wielu Rzymian też uwierzyło i to jest to, że Dariusz uwierzył. Ale teraz mam pytanie do was. W tej relacji o Danielu, co z nim zrobić chcieli zazdrośni koledzy? Dlaczego występuje Daniel, a nie Jezus? Dlaczego tutaj jest Daniel, jeden z ewangelistów, a nie Jezus? Tylko Jezus jakby ukrywa się za Danielem. I przypomnijmy sobie testament z krzyża, pod krzyżem, kiedy Jezus był rzucony do tej jamy lwów na Golgocie, wydany w moc demonów. Wtedy Jezus w testamencie mówi do Maryi: Matko, to syn twój, synu, oto matka twoja. Jezus się utożsamia z Janem. On jest tym, mnie służ teraz, bądź matką dla Jana, on jest twoim synem, ale Janie, to jest twoja matka. Jezus się utożsamia z Janem. Zresztą Jezus się utożsamił w krzyżu zmartwychwstaniu, o czym była mowa nie tak dawno. Cokolwiek drugiemuście uczynili, mniejście uczynili. Daleko bardziej z Janem tutaj się utożsamia. Chcę powiedzieć Janowi: Janie, ty będziesz reprezentował moją mądrość, moją miłość na tym świecie, zwłaszcza kiedy napiszesz Apokalipsę. To ci, którzy poznają Apokalipsę, przestudiują, będą cię chcieć wrzucić do jamy lwów. Czyli, że każdy prorok, który miał dar pobożności, przyjmował misję, żył do końca, był wierny tej misji, każdy z proroków był rzucany do jamy lwów, ginął gwałtownie. Szatan chciał go zniszczyć, zlikwidować, bo jest zbyt pożyteczny dla Boga na tej ziemi. Każdy człowiek, w którym Chrystus zmartwychwstały, zacznie żyć przez dar pobożności i podejmie się swojej misji, którą mu da Jezus, wzbudzi dar zazdrości, zawiści u niektórych współwyznawców i będą chcieli go zniszczyć. W Indiach, w Chinach jezuici jeszcze za czasów naszego założyciela mieli ogromne powodzenie, bo zastosowali to, o czym mówił, czego się domagał Sobór Watykański II, żeby wartości chrześcijańskie zaadoptować w oprawie zewnętrznej do obyczajów tamtych ludzi. U nas na przykład kolor czarny jest kolorem żałoby, a tam odwrotnie, kolor biały jest symbolem żałoby. Więc trzeba zaadoptować, bo oni, żeby się mentalnie nie musieli przestawiać. Wzbudzili tak zazdrość u innego zakonu, nie powiem mu jakiego, że poszedł do nas do Rzymu i Rzym zakazał im tak zwane akomodacji, to się nazywa. Akomodacji. No i fiasko poniosła misję. Dzisiaj, gdyby nie ta zazdrość i zawiść, mielibyśmy Chiny, Indie, chrześcijańskie. Ogromne spustoszenie powoduje zazdrość i zawiść. Ogromne spustoszenie. Nie obiecujcie sobie, jeżeli, że tak powiem, podejmiecie się misji, którą wam niebawem Chrystus zmartwychwstały wskaże, że nie wzbudzicie zazdrości i zawiści i nie będziecie pomawiani o różne niedobre rzeczy, Zwłaszcza jeżeli chcielibyście przybliżać treść Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wszyscy, którzy będą to robili, będą wrzucani do jamy lwów, żeby go lwy pożarły. Z powodu Apokalipsy, którą pierwszy raz radośnie wyłożyłem w Szczecinie, nawet w klubie inteligencji, później musiałem uciekać ze Szczecina, a Pan mi dał do świętej Lipki. Poniechaj na razie tego procederu, bo cię zniszczą. No ja mam lwów. To byłoby na tyle. Jeżeli ktoś z was by odczuwał jakieś odruchy zazdrości, to niech wie, że nie ma w nim daru pobożności. Nie ma daru pobożności. Dar pobożności według pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła to jest zawarty w katechezie do Sardes. Do Sardes, to już mam wykładane. I pobożność tam jest porównana do daru Ducha Świętego. Że pobożny żyje darami Ducha Świętego, Duchem Świętym. Ma bogactwo Ducha Świętego. Jeżeli ktoś będzie miał dar, ma dar pobożności, to znaczy jest zjednoczony z Bogiem, już odnalazł swoją misję osobistą, nie będzie miał odruchów zazdrości i zawiści. Ale o tym już mówiliśmy, a teraz tylko przypominam. Niech się wtedy stara o Jezu, ukaż mi te dary, które chcesz mi dać. Żeby mnie też dawały poczucie pewnej radości życia. Też jestem coś wart w Twoich oczach, też się do czegoś nadaję. A to jest marzenie Jezusa Chrystusa.